Dzień dobry, witam serdecznie. Regionalna telewizja kablowa, nasi goście. Leokadia Witowska.
Dzień dobry, witam
Dzień
serdecznie Państwa.
dobry, Grzegorz Strojny.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, słyszymy się świetnie. Psychologowie, psychoterapeuci. Dzisiaj wszyscy rozmawiają wirtualnie. Podobno nawet psychologowie, psychoterapeuci spotykają się ze swoimi pacjentami wirtualnie, czego podobno Państwo całkiem niedawno sobie jeszcze w ogóle nie wyobrażaliście.
No, to jest trochę tak, że zostaliśmy nie tylko jako grupa zawodowa, jako specjaliści postawieni wobec faktu takiego dokonanego, ale również nasi terapeuci, również nasi pacjenci, że to jest taka sytuacja, z którą przynajmniej tutaj w moim gabinecie ja się mierzę razem z moimi pacjentami. To jest dla mnie nowe, to jest dla mnie nieznane, nieobeznane i razem z nimi się przedzieram przez coś zupełnie nowego.
To jest nowe, ale czy to znaczy, że to jest gorsze, Pani Leokadio?
Powiem tak, to przynajmniej dla mnie, terapeutki, która bardzo pracuje analitycznie, było bardzo trudne przejście na tą kwestię online, dlatego że jednak ten kontakt z pacjentem jest kompletnie inny. Nawet jak teraz przez chwilę rozmawiamy ze sobą, to ja na przykład mam takie doświadczenie, że mnie obecnie bardzo pomaga fakt, że ja tych pacjentów znałam wcześniej. Miałam dość długą relację z nimi i mimo moich obaw, powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona, że jednak te sesje się odbywają, że my jednak czujemy to, o czym rozmawiamy. No i to mnie akurat cieszy, bo bardzo trudne byłoby pozostawienie pacjentów obecnie samych w takich okolicznościach, jakie obecnie mamy.
Czy to znaczy, że gdyby teraz zgłosił się do Państwa nowy pacjent, z którym nie spotykaliście się w realu, to trudno byłoby zacząć z nim pracę, bo się nie poznaliście po prostu, tak?
Ja powiem szczerze, że dla mnie na przykład tak, ja dopuszczam, każdy w swoim paradygmacie politycznym może mieć różne, ale spotkałam się teraz z taką sytuacją, że zgłosiła mi się nowa osoba. Ja uznałam, że jednak będzie odroczenie to i poznanie się w realu niż zaczynanie sesji online. Ja osobiście uznaję, że to ma znaczenie przynajmniej.
Panie Grzegorzu?
Ja mam dosyć podobnie. Znaczy, ja pracuję w takim paradygmacie psychodynamicznym i to jest taki paradygmat, który nieszczególnie chętnie się jakoś przenosi do sieci online. On ma dosyć taką wyraźną swoją specyfikę, swoje wymagania i to w tym online rzeczywiście jest trudno wtedy, kiedy nie znamy, nie mamy punktu odniesienia. Nawet gdyby odnieść się do takich zaleceń Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, to tam jest wyraźne wskazanie, żeby nie przyjmować nowych pacjentów, chyba że jest to uzasadnione jakimś ostrym stanem i to wymaga jakby dobro samego pacjenta, przyjęcie go.
O to chciałem zapytać. Pani Leokadia powiedziała, że poczekałaby z rozpoczęciem pracy z nowym pacjentem, aż sytuacja wróci do normy. Ale właśnie to, że ta sytuacja jest nienormalna, może powodować, że nowe osoby, wiele nowych osób będzie potrzebowało pomocy, kontaktu z psychologiem. Czekamy.
Trudno znaleźć, nie wiem jak ty, Leokadia, ale to trudno znaleźć jakąś uniwersalną zasadę, dlatego że każdy z nas pracuje troszkę w innej szkole, w innym podejściu. Jeżeli wyobrażam sobie pracę z pacjentem w takiej modalności poznawczo-behawioralnej, która nie jest jakąś bardzo głęboką modalnością i zakłada, nie wiem, analizę schematów poznawczych, wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń, przyglądanie się mapom myśli, i tak dalej, to wyobrażam sobie taką pracę nawet z pacjentem wcześniej niepoznanym, co zresztą jest praktykowane przez terapeutów akurat tej modalności. Pracują z emigracją, pracują z Polakami, którzy nie mają dostępu do usług psychoterapeutycznych w małych miejscowościach. Natomiast my No, ja osobiście mi by było bardzo trudno rozpocząć pracę w moim podejściu, pracę głębszą, bez tego kontekstu poznania. Nie miałbym odniesienia. Nie miałbym
tego? Pani Leokadio?
Ja myślę, że generalnie bardzo to jest indywidualne. Dlatego, że jeżeli dzwoni do psychoterapeuty pacjent, który realnie nie jest w jakimś okropnym stanie lękowym, czy nawet psychotycznym, no to wtedy taki kontakt można odroczyć. Ale jeżeli mamy do czynienia z poważniejszymi przypadkami, to ja bym pokusiła się jednak na konsultację psychiatryczną, na może nawet oddział szpitalny, który tego człowieka jeszcze dowiaduje i zobaczy, w jakim on jest stanie, bo nie przypadek nadaje nawet na sesję online, bo jakbyśmy wzięli pod uwagę paranoicznych pacjentów, oni dodatkowo kamerę i taki poziom komunikacji mogą przeżywać wbrew pozorom nie lecząco, ale bardzo negatywnie i wzmacniać jego objawy. Więc bardzo indywidualne to jest moim zdaniem. Każdy terapeuta powinien po tej krótkiej, wstępnej rozmowie sam rozeznać, co w tym przypadku byłoby.
To słowo lęk padło tutaj w naszej rozmowie już dwa razy. Od około 10 dni znajdujemy się w sytuacji, to Państwo to lepiej sformułujecie, skrajnej, kryzysowej, nietypowej. Czy to znaczy, że Wasze telefony służbowe dzwonią w ostatnim czasie częściej niż zwykle?
Nie. U mnie, powiem Wam szczerze, że mimo faktycznie tej kryzysowej sytuacji, ja osobiście w gabinecie przynajmniej terapeutycznym nie spotkałam się z tym, żeby ludzie nagle bardzo poszukiwali wsparcia w tym temacie. Owszem, lęk się bardzo pojawia, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Ja też myślę sobie o tym, że bardzo dużo jest źródeł wsparcia na zewnątrz. Mhm. Czy to telewizja, czy rodzina, czy przyjaciele. Tylko ja osobiście zachęcam jako... To są różne źródła, które też pozwalają nam ten lęk, nawet moment egzystencjalny, bo przecież ten kryzys dotyczy różnych sfer życia naszego, nie tylko zdrowia, materialno-bytowych sytuacji różnych. Więc myślę, że może dlatego, nie wiem, być może ludzie się zgłaszają do ośrodków prywatnych, ale bardziej związanych ze służbą zdrowia. Ja doświadczeń w tym temacie osobiście nie mam. Mhm.
Panie Grzegorzu?
Ja podobnie mam. To znaczy nie zaobserwowałem jakiegoś nasilenia potrzeby kontaktu ze strony osób potrzebujących, żeby tam się coś jakoś uaktywniało szczególnie. Ja myślę, że to jest jeszcze zbyt wcześnie. Jeżeli bym miał się pokusić o takie sondowanie, to wyobrażam sobie, że to się pojawi jako jedna z wielu konsekwencji tej no, wyjątkowej sytuacji, ale dopiero za jakiś czas, że trochę jesteśmy w takiej fazie szoku, uruchamiania różnych zasobów, opierania właśnie o osoby bliskie, takiej adrenaliny można powiedzieć, ale że ten moment mierzenia się z konsekwencjami tego wszystkiego, co nas otacza no nie tylko 10 dni, bo 10 dni to jest kwestia...
Zamknięcia w domu.
Ale w ogóle przecież to są informacje, które docierają do nas od blisko 3 miesięcy. Być może osoby, które mają konstrukcję mniej lękową, nie zwracały na to uwagę, bądź nawet bagatelizowały, ale trzeba pamiętać, że te osoby, które są w swojej konstrukcji bardziej lękowe, one już wcześniej przeżywały jakiś rodzaj napięcia czy obaw.
Komunikat jest prosty.
To dopiero przyjdzie.
Komunikat jest prosty. Będzie gorzej, tak? Będziemy się czuć gorzej.
No, może być różnie. Nie wiemy tego, ale faktycznie ja bym się tutaj z panem zgodziła, że ja myślę, że my jeszcze jesteśmy trochę na tym etapie i do nas dochodzi, jak odgruzować pierwsze informacje, jak to należy zrobić w tym momencie, by się ratować, to teraz dopiero zaczynają dochodzić różne uczucia, emocje. Ja myślę, że też siedzenie w domu, ten kontekst, w którym musimy się mierzyć, nauczyć się na nowo, jakby żyć w pewnych ograniczonych okolicznościach, będzie wywalał różne uczucia i to też oczywiście będzie różnie u różnych osób, więc też ja bym się tu zgodziła, że na ten efekt, że może ludzie zaczną szukać i odnajdywać różność w sobie, to dopiero do tego będziemy dochodzić w tym kryzysie.
Poza tym ja tak jeszcze teraz pomyślałem sobie o tym, że tak naprawdę to my nie wiemy jeszcze, z czym się mierzymy. Tak naprawdę to jesteśmy na początku jakiejś nowej sytuacji dla nas wszystkich, takiej, która jest nieokreślona, jeśli chodzi o swoją skończoność. Nie wiemy, ile to będzie trwało, nie wiemy, jak długo to będzie trwało, nie wiemy, jaką to formę przybierze, jaką intensywność. Więc tak naprawdę to jest początek, co jak zostało nazwane przez panią profesor Dominikę Dudek ładnie taką zbiorową traumą. To znaczy, że każdy z nas będzie to przeżywał na swój sposób, intensywny sposób, i z czym się to będzie dla nas wiązało, czy jakie konsekwencje, to dopiero czas pokaże.
Pani Leokadia powiedziała takie zdanie, że nie szukamy w tej chwili jeszcze pomocy psychologów, psychoterapeutów, bo między innymi telewizja jest dla nas wsparciem. A czy to nie działa odwrotnie, kiedy siadamy wieczorem przed telewizorem i czekamy na tą codzienną porcję informacji? I zwykle ona brzmi: coraz więcej przypadków, coraz więcej zmarłych, nie tylko w Polsce, przede wszystkim na świecie. Czy to dodatkowo na nas nie działa depresyjnie?
No ja myślę właśnie, że w zależności jak korzystamy z tych mass mediów, tak, czy faktycznie jakoś rozsądnie w takim aspekcie szukamy odpowiedzi na te pytania, żeby też wiedzieć, co robić dalej, jak się zabezpieczać, gdzie szukać różnych rozwiązań, co robić, bo przecież w telewizji też oprócz tych tragicznych, trudnych informacji, liczb, które się pojawiają, bo się pojawiają, jest też dużo wsparcia. Różne osoby wyrażają siebie, co tak pomóc, co jest fajne, co należy robić i z tego możemy korzystać. Owszem, ja nie byłabym za tym, żebyśmy przesadzali w kontekście bombardowania się ciągle tymi ważnymi informacjami. To w którymś momencie faktycznie możemy nie wytrzymać.
Ukrywać je, czy dozować rozsądnie?
No moim zdaniem dozować rozsądnie.
No dobrze, ale czy rozmawiamy w czwartek, dzisiaj około południa pojawiła się informacja o pierwszym przypadku koronawirusa, o pierwszym zakażonym w Nowym Sączu. Czy to ma psychologicznego punktu widzenia dla nas sądeczan jakieś znaczenie? Do tej pory tylko słyszeliśmy o zachorowaniach na świecie, potem w Polsce, w Małopolsce, w powiecie nowosądeckim, a dzisiaj mamy w Nowym Sączu.
No tak, bo z jednej strony, tak, gdyby popatrzeć racjonalnie, no to wszyscy byliśmy przygotowani, że to się zbliża, tak? Że to było w Chinach, potem było w Europie, potem było tuż za granicą, że w końcu długo wyczekiwany pierwszy pacjent zakażony w Polsce. W tej chwili myślę sobie, że że dotykamy czegoś, co jest jakby poza realnością, poza racjonalnością, i co dotyka naszej emocjonalności, to znaczy, że zaczynamy się bać, bo to jest realne. Nie? Bo to już nie jest przypadek odległy gdzieś za granicą, tylko to jest być może nasz sąsiad. I myślę sobie, że w tej zbiorowej traumie, w której uczestniczymy, to jest niezwykle ważny element takiego doświadczania pewnej nieuchronności tego i doświadczania to też naszej kruchości. Nie? Że no wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami, wszyscy jesteśmy zapisani na tej samej liście.
Pani Leokadio?
Ja bym się z tym zgodziła. To wiadomo, że to jest bardzo ważna informacja dla osób, które nie możemy tego pominąć, że zawsze myślimy sobie, to mnie nie dotyczy, a im bliżej jest ta sytuacja, dotyka mnie, no to już trudno tak myśleć i zaprzeczyć temu problemowi.
On nie jest abstrakcyjny, tak?
Tak, on staje coraz bardziej bliski realnym, nie samej, tak?
Kto trudniej przechodzi czas kryzysu, w którym się znajdujemy, dorośli czy dzieci? Czy w ogóle możemy takie rozróżnienie postawić? Czy dzieci, młodzież traktują ten okres, w jakim się znaleźliśmy, tą przerwę szkolną, czy to jest, nie chcę przesadzić, czy to jest dla nich rodzaj wakacji? Czy one też są w traumie?
Ponieważ może ja zacznę coś, bo jest młodzieżą, no powiem tak. Na ten moment nie mam poczucia, że młodzież jest w traumie, ale też nie powiedziałabym, że bagatelizuje problem. Kiedy w ogóle ten problem zaczął się pojawiać, młodzież to jest taka grupa społeczna, to są młodzi ludzie, odważni, żartujący i nawet pojawiły się te komentarze, że to korona ferie. Nie, taka definicja się pojawiła. Owszem, miałam nawet poczucie, że początkowo trochę tartują, jak z młodzieży i też się do tego dystansują, jakby ten temat ich nie dotyczył. Natomiast w konsekwencji myślę, że bardziej jest tak, że są skoncentrowani na tym, co muszą robić. Czyli to jest ta szkoła, mają ósmy klas i z matur, ponieważ problem bardziej dotyczy. A też ja byłam bardzo tak pozytywnie zaskoczona młodzieżą, że oni bardzo ładnie się dostosowali do reguł, czyli nie wychodzenia z domu. Tutaj muszę pochwalić i rodziców, i młodzież, że naprawdę ładnie zaczęli się do tego stosować, co ja osobiście jako psycholog młodzieży myślałam, że to dla bardzo, bardzo trudne. Oni też bardzo przyzwyczajeni są do kontaktowania się online, przez Messengera, przez Skype'a, więc nadal z tego korzystają. Myślę, że dość dobrze sobie radzą w mojej ocenie przynajmniej.
Panie Grzegorzu?
To było niezwykle ciekawe, żeby to usłyszeć, dlatego że ja pracuję tylko z osobami dorosłymi, więc ten kontekst tego, jak to jest przeżywane przez młodzież, jest dla mnie dostępny wyłącznie za pośrednictwem obserwacji, jak to moje dzieci przeżywają. Natomiast myślę sobie, że dorośli, ja zauważam, jest nasilenie lęku, co by się nawet przekładało chociażby w tym, że coraz więcej pacjentów decyduje się jednak na włączenie w taki rodzaj solidarności i pozostania w domu, też z myślą pewnie o swoim bezpieczeństwie, więc większość pacjentów przechodzi na sesję online. Ja osobiście już w przyszłym tygodniu zupełnie przechodzę na pracę z tymi pacjentami, więc myślę sobie, że ten poziom, to nasilenie lęku jest stopniowo dozowane, że ono się nasila i będzie się to zmieniało, tak jak będzie zmieniała się sytuacja w naszych szpitalach, czy o ile będą wprowadzane jakieś dodatkowe restrykcje przez władze, zamykanie kolejnych jakichś naszych swobód, więc to się pewnie będzie zmieniało z czasem.
Ja bym tu faktycznie też powiedziała, że dorośli bardziej przeżywają, bardziej ich lęk większy, ale ja też myślę, że to jest spowodowane pewną odpowiedzialnością. Znaczy rodzice, dorośli z tymi i finansowymi, i z tymi bardziej kwestiami i są odpowiedzialni za to. Oni momentalnie mają prawo bardziej i bardziej się bać.
Jaka będzie nasza przyszłość? Często narzekamy, czy narzekaliśmy do tej pory, że brakuje nam wolnego czasu, że cudownie byłoby, gdyby świat się na jakiś czas zatrzymał, gdybyśmy mogli zresetować, przeczytać te książki, których mamy gdzieś tam na kupce odłożonych przez miesiące albo przez lata całą stertę, żebyśmy nadrobili zaległości od prozaicznych do grubych spraw. Życie dało nam taką szansę i nie wydajemy się być szczęśliwi z tego powodu, że wszystko się zatrzymało.
No, to jest niewątpliwie taka sytuacja, w której mierzymy się z tym zatrzymaniem, z tym zwolnieniem tempa, zatrzymaniem, trochę wymuszonym, trochę takim, że może byśmy wyobrażali sobie to w jakimś innym układzie. Natomiast to zwolnienie, myślę, że ono daje niezwykłą szansę takiego roztoczenia refleksji. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jakoś bardzo patetycznie, ale takiej refleksji nad w ogóle istotą człowieczeństwa, nad naszym życiem, nad naszymi priorytetami, co tak naprawdę jest ważne, co się liczy, nie wiem, nad istotą świata.
Wynik, tempo, kolejne zadanie.
No i to myślę sobie, że to może to nie jest łatwe, że to jest niezwykle trudna sytuacja, ale oprócz zagrożeń daje też bardzo wiele możliwości. Takich możliwości, że możemy wyjść z tego zatrzymania z jakąś lekcją dla siebie, z jakąś informacją o sobie też, o naszych relacjach, o tym nie wiem, jak funkcjonujemy w sytuacjach kryzysowych z naszymi bliskimi, czy z naszymi przyjaciółmi, rodziną, tak dalej, i tak dalej. To myślę, że to naprawdę niezmiernie ważna lekcja dla nas.
Pani Leokadio?
Ja myślę, że jakbym trochę od siebie, bo myślę, że my się mierzymy z tęsknotą teraz za tymi różnymi prostymi, codziennymi sprawami, że jednak no niestety zostaliśmy zmuszeni do tego, że nie zdecydowaliśmy, że czytamy to.
Pani chce powiedzieć, że tęsknimy za czasem spędzonym w korku do pracy?
No w Sączu trudno mówić o korku, ja go nie doświadczam na nogach, ale nie, ja mówię o tej tęsknocie, o tęsknocie za relacjami, możemy podnie wyjść i wypić z kimś kawę, nie wiem, teraz na przykład w Sączu, że możemy decydować o sposobie spędzania wolnego czasu i czasu z innymi, bo jednak myślę, że istotami społecznymi i tęsknimy za sobą nawzajem i moim zdaniem ja się z tym borykam i myślę, że chyba wiele osób też.
Na koniec chciałem zapytać Państwa, nie chciałbym, żeby to było potraktowane jak namawianie do wróżby, ale jednak zadałbym Państwu pytanie, jacy będziemy, kiedy się to skończy? Rzucimy się łapczywie na życie, żeby nadrabiać stracony czas, czy powiemy, coś trzeba jednak zmienić, bo ten świat do tej pory może troszeczkę źle działał?
Jedna wizja jest taka bardzo optymistyczna. Jakoś jak myślę sobie o tej wizji, to nasuwa mi się moment śmierci papieża, gdzie wydawało się, że to będzie taka zmiana, no, taka narodowa zmiana międzypokoleniowa w ogóle, nie? Że już nic nie będzie takie samo. Ale też to doświadczenie pokazuje, że chyba tak nie do końca jest. Chyba mamy taką skłonność, żeby jednak wracać na swoje utarte ścieżki, nawet jeżeli by to oznaczało w jakimś sensie autodestrukcję czy zagrożenie dla, nie wiem, dla ekologii planety czy tam różnych innych rzeczy. Ja mam jednak wiarę taką, że nawet jeżeli to nie odmieni naszego losu tak w 100%, to że dla każdego z nas w jakiejś małej cząstce może, ale że to będzie coś cennego.
No ja też mam taką nadzieję, natomiast nie twierdzić, że faktycznie z reguły wracamy do starych schematów, które doświadczaliśmy. Że ta zmiana nastąpiła bardzo mała, to no myślę, że wiele czynników ma. I myślę, że dużo osób refleksję ma i że faktycznie ktoś z nas jakoś pozostanie, ale myślę, że będziemy wracać do starych schematów. Po prostu człowiek wraca i z reguły jest jakiś poziom powtarzalności nie tym, co robimy.
Leokadia Witowska, Grzegorz Strojny, psychologowie, psychoterapeuci. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.